Ten podcast został przygotowany w oparciu o audycję Nowa Dekada, nadawaną co 4 tygodnie w soboty na falach internetowego Radia Kapitał. Z podcastu musieliśmy usunąć utwory muzyczne. Odcinków archiwalnych Nowej Dekady w pełnej wersji można posłuchać na podstronie audycji na stronie internetowej www.radiokapital.pl.
10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running.
Nowa dekada. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie w audycji Nowa Dekada, która odbywa się co 4 tygodnie i w ramach naszej audycji, ponieważ prowadzący, których jest 3, mają taki filozoficzny background, zajmujemy się filozoficznym rozdrabnianiem się nad różnymi tematami. Dzisiaj mamy też gościa, najbardziej lubimy mieć gości. Naszym gościem jest dr Marta Cobel-Tokarska, wykładowczyni na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktor socjologii, która zajmowała się w swojej karierze m.in. badaniami nad Holokaustem, ale i to z perspektywy naszej audycji jest szczególnie istotne. Razem z Marcinem Dębickim napisała książkę Słowo i Terytorium, esoje o Europie Środkowej i dzisiaj właśnie będziemy chcieli o Europie Środkowej porozmawiać. Witamy Cię serdecznie, Marto.
Witam serdecznie.
No i w studio są jeszcze nasi stali uczestnicy, prowadzący, współprowadzący. Marcin Koziej.
Cześć.
Piotr Rosu.
Dzień dobry.
Cześć. Ja się nazywam Michał Dobrzański. Jak Państwo już słyszą, bo tam jest wesoło, jesteśmy znowu w studio stacjonarnym. Ciągle jeszcze nie osiągnęliśmy parytetu, nawet chyba 50 do 50, ale tak, jesteśmy tym razem w studiu stacjonarnym i może już tak zostanie. Więc dzisiaj rozmawiać będziemy, jak już zapowiedziałem, o Europie Środkowej i Wschodniej i pewnie będziemy się też trochę chcieli zastanowić, jaka jest różnica, ale zacznę od tego pytania. To jak to jest z tą Europą Wschodnią? Ona w ogóle jest? Czy jej nie ma? Bo to taki efemeryczny.
Wschodnią?
Powiedziałem wschodnią, czy się
powiedziałeś wschodnią?
Dziadek Freud zaciera.
No, dlaczego? Ale to pytanie jest w pewnym sensie...
Unicestwiłeś Europę Środkową, nawet zadając pytanie. Zobacz, jaki paradoks.
No to rozumiem, że to prosimy bardzo. W takim razie, Marto, co zrobiłem?
Unicestwiłeś Europę Środkową, pytając o Europę Wschodnią i to jest proces dziejowy, który się rozgrywał przez bardzo wiele lat na tym skrawku ziemi, że faktycznie Wschód próbował i próbuje cały czas jakoś tutaj ten układ sił zmienić. A rozumiem, że pytanie dotyczyło tego, czy Europa Środkowa istnieje tak naprawdę.
Szczerze mówiąc, to one mi się trochę zlewają.
Okej, to może najpierw zrobimy małe rozgraniczenie. No na początek musimy sobie ustalić, że w ogóle operujemy w takiej dosyć mglistej materii. W związku z tym, nawet jeżeli robimy rozgraniczenia, to musimy być gotowi na to, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nasze ustalenia podważy i powie, że to w ogóle jest zupełnie inaczej. Więc jeżeli chodzi o geografię, o taką realność Ziemi, państw, granic, to kiedyś spotkałam się z taką pracą, która zestawiała właśnie opracowanie różnych geografów z całego kontynentu. No i ostatecznie oni ustalili bodajże, że tylko na 100% to Półwysep Iberyjski nie należy do Europy Środkowej. W żadnym opracowaniu się nie pojawił. Natomiast różne inne części w sposób dowolny były wykorzystywane, więc no, tu możemy być pewni, że niczego pewnego się nie dowiemy. Ja generalnie jestem daleka od tego, żeby w te geograficzne dygresje brnąć, bo zawsze znajdują się jakieś argumenty, że tam co włączyć, co wyłączyć, a dlaczego, a czemu. Więc to jest troszeczkę taka rozrywka właśnie dla geografów.
W sumie, jak o tym mówisz, to w ogóle Na wschodzie Europa w ogóle nie ma granicy. Znaczy każda granica, która jest na wschodzie, jest arbitralnie ustalona, prawda? Że na zachodzie wiadomo, że tam to woda, to już nie ma lądu. Natomiast w kierunku wschodnim, no to tak. Trzeba się kłócić.
Trzeba się kłócić, no tak, i to jest też w jakiś sposób symptomatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o pojęcie, koncept, czy konstrukt, czy jakkolwiek to ujmiemy, no to jak najbardziej mamy do czynienia z czymś takim jak Europa Środkowa, mamy do czynienia z pojęciem również Europy Wschodniej i mamy też do czynienia z pojęciem Europy Środkowo-Wschodniej, którego ja szczególnie nie lubię, bo ono mi się właśnie kłóci z takim duchem środkowoeuropejskim. Bo ten duch środkowoeuropejski jest taką moim zdaniem emanacją dążenia ku zachodowi. W związku z tym, jeżeli ktoś tym środkowym Europejczykom doczepia tę końcówkę wschodnia, no to tak trochę te ich dążenia torpeduje, sny i marzenia. No i tak, i to jest takie pojęcie, które głównie funkcjonuje w takich naukach jak właśnie różne nauki polityczne, tak, takie właśnie bardziej myślę twarde. A samo pojęcie Europy Środkowej bardzo pięknie jest wykorzystywane przez intelektualistów różnych epok. W literaturze też doskonale się komponuje i ja ku niemu się skłaniam z większą sympatią.
Ale to trochę tak brzmi, jakbyś tutaj powiedziała, nie jestem pewien, czy to powiedziałaś, że esencjonalnym elementem Europy Środkowej, muszę się skupiać, środkowej, jest chęć bycia Europą Zachodnią.
Tak. Tak to wygląda, bo samo to określenie środkowa, to znaczy, że jest po środku, to znaczy, że jest między czymś a czymś. Jest między wschodem i zachodem. A w naszym tutaj europejskim, na naszym europejskim podwórku tak się składa, że ten wschód jest raczej, nie jest wartościowany pozytywnie. Jest często mitologizowany, przedstawiany jako jakieś takie dosyć miejsce, jakby to powiedzieć, wyrosłe z innego pnia, z innego systemu wartości i też różne historyczne doświadczenia pokazują, że ze wschodu przychodzą potwory, przychodzi zło, przychodzą, nie wiem, Mongołowie, Tatarzy, jakieś straszliwe klęski i nieszczęścia. I w związku z tym jest tak, że istnieje taka koncepcja historyczna w ogóle trzech podziałów Europy, może o niej tak króciutko powiem, bo ona tak fajnie to wyjaśnia, która mówi, że no oczywiście tam w historii Europy, jak wiemy wszyscy, bardzo dużo się działo, ale generalnie ten pierwszy wielki podział, no to był podział na Europę podbitą przez Rzymian i tak zwany barbarikum. No i w tym podziale Europa Środkowa wylądowała poza Limes, tak? Tam wylądowała wśród barbarzyńców, no bo oprócz jakichś tam fragmentów Rumunii, powiedzmy, no Rzymianie aż tak daleko się na trwale nie zapuścili. Więc w tym podziale cywilizacyjnie już załapaliśmy opóźnienie, tak, no bo nie zostały tu zbudowane te wszystkie wspaniałe rzeczy, nie dotarły wynalazki, nie została wycięta w porę puszcza, nie zapanowała łacina i tak dalej. No ale później przychodzi czas, kiedy Cesarstwo Rzymskie upada, Europa się chrystianizuje i w momencie, kiedy rozpada się chrześcijaństwo, tak, na wschód i zachód, Europa Środkowa co do zasady ląduje po tej stronie zachodniej, tak? Tam, gdzie religia rzymska pod przywództwem papieża. I w Europie Środkowej powstają przepiękne gotyckie katedry, powstają średniowieczne uniwersytety w Krakowie, w Pradze mówi się po łacinie. I to jest ten moment, do którego właśnie ci intelektualiści środkowoeuropejscy są strasznie przywiązani, bo oni uważają, że no co prawda się spóźniliśmy na starcie, no ale potem przecież dogodniliśmy, tak? No przynajmniej się staraliśmy. I jak pokażemy komuś jakąś średniowieczną katedrę z Europy Środkowej i jakąś katedrę chociażby, nie wiem, z Francji, no to na pierwszy rzut oka to jest nie do odróżnienia. Jesteśmy duchowymi braćmi i tak naprawdę zostaliśmy wyposażeni przez to, ten średniowieczny złoty okres duchowo tym samym pakietem, co Zachód. No tylko, że później niestety znowu się omsknęło, tak? No bo później Zachód wybrał inną drogę rozwoju takiego już bardziej ekonomicznego, a my zostaliśmy znów w tyle i troszeczkę ten trzeci podział ciągnie się do dzisiaj, tak? Bo jego przypieczętowaniem były losy Europy Środkowej po II wojnie światowej, kiedy się znalazła w tak zwanym bloku wschodnim pod dominacją radziecką. Wielowiekowe opóźnienie gospodarcze, które ma przełożenie na absolutnie wszystko, no bo to jest z jednej strony po prostu różnica w bogactwie, zasobności materialnej, która pozwala na pewne rzeczy lub nie pozwala, no ale też sposób myślenia, rozwój społeczeństw, inaczej się rozwijały te społeczeństwa, które wcześniej w ten taki prekapitalistyczny nurt wpadły, a inaczej te, gdzie właśnie ciągle królował folwark i pańszczyzna. No i mimo tego duchowego powinowactwa z Zachodem mamy na karku parę wieków takiego zapóźnienia gospodarczego, cywilizacyjnego w związku z tym również. No i cóż, no i w związku z tym Europa Środkowa bardzo, bardzo, bardzo by się chciała uważać za część Zachodu, no może taką peryferyjną, ale jednak część, ale w bardzo wielu aspektach tą częścią tak nie wyrabia się, żeby być. Więc tak to w takim bardzo dużym skrócie.
Bardzo dziękuję, ale już też widzę, że kątem oka, bo siedzę tak trochę tyłem do Piotra Rosoła, ale tam widziałem jakieś takie odruchy dezaprobaty.
Bardzo.
Przykro.
Bardzo jestem zaniepokojony tą formą definiowania Europy Środkowej, bo ona utrwala kompleks w stosunku do Zachodu. Czyli ona tak naprawdę w takim razie sama jest częścią zła. To znaczy sama jest czymś, co musi być wykorzenione.
Ale jeżeli kiedykolwiek, co jest częścią zła?
Koncept Europy Środkowej. Aha. W tej formie. Jeżeli kiedykolwiek mamy nabrać własnej tożsamości, czyli jakby możliwości działania, nie w ten sposób, że musimy wybrać wschód lub zachód, tylko możemy tworzyć coś, co jest jakby samoistne, co nie jest zależne od jakiegoś zewnętrznego motora rozwoju. I co więcej, wydaje mi się, że no, zakłamuje też takie postawienie sprawy pewne rzeczy historyczne, ponieważ w wieku XVIII Polska nadal pomimo swojej słabości politycznej była państwem dużo bogatszym niż wiele przestrzeni zachodnioeuropejskich i była dużo bardziej zaawansowana cywilizacyjnie, ekonomicznie i tak dalej. I dochód na mieszkańca był wyższy niż w Prusach i tak dalej. Więc to, że my jesteśmy później zapóźnieni, to nie do końca wynika z tego, że przez kilka wieków byliśmy gorzej rozwinięci gospodarczo, tylko że dwa mocarstwa obok porywak do trzech trochę pokradły, trochę przyszły spalić, trochę poprowadziły wojny tutaj i tak dalej. Jakby w tym sensie nie musimy traktować tej przestrzeni jako czegoś, co właśnie zawsze goni ten Zachód, tylko no, moglibyśmy, wydawało mi się, tym bardziej sami będąc tego częścią, będąc w Polsce, myśleć o tym koncepcie jako o czymś pozytywnym, jako jakimś wymiarze nadającym tej przestrzeni jakby ponad jednego państwa pewne cechy charakterystyczne.
Jak się śmieję się, że to cechą charakterystyczną jest to, że właśnie jest po drodze niestety. Wszystkim mocarstwom jest po drodze akurat ten środkowy teren.
Tak. To jest też takie przekleństwo geopolityczne.
To są chyba też dwie, mówicie, mam wrażenie o dwóch różnych rzeczach, bo jak ty, Marto, mówiłaś, to miałem wrażenie, że rekonstruujesz w pewnym sensie taki zastany stan rzeczy, jaka jest ta konotacja pojęcia Europa Środkowa, a ty, Piotrze, mówisz, że powinniśmy wymyśleć inną. To jest jakby...
Wydaje mi się, że Piotr mówi o tym, że byłoby miło wartościować to pojęcie pozytywnie.
No, i nie internalizować tych kompleksów, które ktoś nam chciał narzucić.
No ale to jest niestety niemożliwe, obawiam się, w sensie, że te kompleksy są już zinternalizowane bardzo mocno i my możemy co najwyżej je próbować tam jakoś obrabiać i wykorzeniać. No ale jak już doszliśmy do tego tak bardzo szybko, no to powiem, że jest też bardzo taki duży nurt w, no nazwijmy to, naukach społecznych, który adaptuje na gruncie Europy Środkowej i no generalnie w innych miejscach niż to było zwyczajowo przyjęte, teorię postkolonialną. No i to jest właśnie, no to jest trochę to, tak, że po prostu mimo tych właśnie różnych chęci, ambicji, pragnień, dążeń i tak dalej. No rzeczywistość jest taka, że Europa Środkowa jest obszarem raczej peryferyjnym, co jest paradoksem, nie? No bo środkowa na peryferiach. No ale tak trochę jest, że centrum jest gdzie indziej. I w związku z tym dopada nas cały wachlarz tych bolączek, które się wiążą z położeniem peryferyjnym, z niebyciem mocarstwem światowym, niedecydowaniem, niebyciem imperium, tylko byciem trochę zawsze w jakiś tam sposób na łasce kogoś. Chociaż w Europie Środkowej to jest dużo, trochę bardziej jeszcze złożone, bo tutaj mieliśmy też swoje takie małe wewnętrzne układziki, to znaczy takie mini imperyjki lokalne, że tak się wyrażę, które próbowały kolonizować coś tam, no ale później się musiały poddać większemu imperium i tak
czy,
to.
Czy mogę się jeszcze dopytać, zanim wejdziemy w właśnie teorię postkolonialną, to w ramach poszukiwania takiego pozytywnego określenia, co czyni pozytywnie Europę Zachodnią w takim razie, Europą Zachodnią? Bo jeżeli na przykład ta religia katolicka, no to sorry, teraz to my jesteśmy bardziej katolicy, okej? Okay?
Jaka katolicka?
Nie, w
no
ogóle...
Wcześniej.
Chrześcijaństwo.
Nie, myślę, że to nie jest, nie o to chodzi, tylko w takich bardziej realnych kategoriach. Ja bym myślała, że po prostu stabilność, poczucie stabilności i względnej zasobności, która być może w jakiś tam, tak zależy jak ustawimy porównanie, co do czego porównamy, no to jest bardzo możliwe, że różne rejony Europy Środkowej były w jakimś tam momencie bogatsze niż inne rejony zachodniej, ale tak en bloc, no to zawsze sobie tak myślę, że Europa Zachodnia miała po prostu większą stabilność dziejową. Nie przechodziły tam aż takie wichry i huragany, które by przesuwały i zmieniały granice tak bardzo, tak często i w tak ogromnym stopniu. I myślę, że to jest po prostu coś, do czego taka tęsknota jest w tej pogoni za Zachodem, że też byśmy chcieli mieć święty spokój.
Tak, długość trwania państwowości krajów tak zwanego Zachodu.
Zaraz, co wy opowiadacie? To. Kiedy powstają Włochy? Kiedy powstają Niemcy?
Nie dałeś mi skończyć, Piotrze. To była tylko jedna z rzeczy, które chciałem wymienić.
No nie, ale jeżeli mówimy o stabilności granic i stabilności instytucjonalnej, państwo niemieckie we współczesnym sensie powstaje w roku 1870. Więc jakby mówienie o tym, że to jest jakiś twór, który ma za sobą stabilność instytucjonalną, jest przyjęciem gdzieś tak bismarckowskiej narracji o Niemczech, a nie przyjęciem historycznej wiedzy na temat tego terytorium.
Ale ja nie sądzę, że chcieliśmy powiedzieć tylko o stabilności instytucjonalnej, tylko powiedzieć jeszcze o innego rodzaju stabilnościach, które także są doświadczeniem tych terenów. Na przykład stabilność, powiedzmy, długiego trwania kultury, tak? To, że nie było wielkiej imigracji, która na przykład doświadczyła Europę Środkową, tak? Tak myślę, że też o tym mówiłaś trochę, tak?
Że wydaje,
to przewalenie się tych na przykład, no, tych wszystkich frontów wojen i przesuwanie granic razem z przesuwaniem ludności jest istotną różnicą chyba w doświadczeniu tego, co nazywamy Europą Środkową.
Mi się wydaje, że w ogóle to jest trochę tak, że to nie zawsze chodzi o to, co się dokładnie wydarzyło, a raczej jak to zostało w pamięci społecznej zapisane i zapamiętane. Bo nie wszystko się w równym stopniu do pamięci społecznej w pamięci społecznej magazynuje i nie wszystko kształtuje później w równym stopniu takie właśnie poczucie, tak właśnie, takiej trwałości lub też nietrwałości, poczucie właśnie własnego bezpieczeństwa lub też tego, że za chwilę coś się na pewno wydarzy. I myślę, że no tak, no, że to są takie rzeczy, które nie do końca da się tak racjonalnie zmierzyć, nie? Że no przecież nie powinniśmy się tak czuć, bo w rzeczywistości inni mieli gorzej. No może i mieli, no ale, ale to chyba tak myślę, że to nie w ten sposób działa.
Może piosenkę. To zapraszam Państwa na piosenkę jakąś taką może środkowoeuropejską. Puścimy.
Nowa dekada.
Nowa dekada, wracamy po piosence. Mamy nadzieję, że poczuli się Państwo jak w Europie Środkowej dzięki piosence. Mam wrażenie, że przed piosenką mieliśmy taką trochę kontrowersję i ta kontrowersja w dużej mierze dotyczy chyba jednak tego, jak zdefiniować tą esencję tej wschodniej. Ja dzisiaj... No to muszę się Państwu w takim razie wytłumaczyć, bo ja mam tutaj taką podprogowe takie poczucie, które jestem w stanie nawet nazwać, że jednak Europa Środkowa jest pojęciem wyciętym z Europy Wschodniej. Tak, że to jest ta część Europy Wschodniej, która jakoś szczególnie bardzo chciałaby być Europą Zachodnią, że coś takiego jest. No ale to dobrze, wróćmy do tego pojęcia Europy Środkowej, szukaliśmy jakiejś takiej pozytywnej definicji. Ja w ogóle miałem wrażenie, że był taki moment, że zaczęliśmy mówić przede wszystkim o Polsce.
Tak, to prawda. A ważne jest, żeby się nie zawężać do Polski, no bo to jest oczywiście tylko część.
Bo to jest właśnie to poszukiwanie tej esencji. Tak, tego, co można powiedzieć, że są jakieś tam tymi sztywnymi elementami konotacji pojęcia Europa Środkowa. No właśnie, to jest trudne zadanie, dlatego też, bo ja mam takie podejrzenie, że to pojęcie jednak strasznie zrównuje bardzo różne doświadczenia. Tak, biorąc pod uwagę na przykład taką Polskę, o której jakoś mimochodem zaczęliśmy mówić w pewnym momencie, i na przykład takie doświadczenie Czech, no to przecież to są doświadczenia bardzo inne, tak? W sensie mówiliśmy już trochę o tym kolonializmie, Polska z jakimś tam doświadczeniem też własnej kolonizacji czegoś tam, Czechy z doświadczeniem bardzo długiego przynależenia do kultury, gdzie dominujący był ten element powiedzmy niemiecki, tak? Szeroko rozumiany. To są bardzo różne doświadczenia i zastanawiam się właśnie, czy to nie jest wielki problem tego pojęcia, że my próbujemy mówić o tym jak o całości, której nie ma w gruncie rzeczy, że to nam gubi bardzo mocno te wielkie różnice, tak? Czy potem, no nie wiem, dorzućmy jeszcze do tego Słowację, która ma z kolei jakieś tam doświadczenie bycia skolonizowaną przez Węgry, które jest przecież zupełnie innym doświadczeniem niż bycie skolonizowanym przez powiedzmy Austriaków czy Habsburgów, tak? Dodajmy jeszcze Rumunię, która buduje swoją tożsamość w odniesieniu do rzymskości bardzo mocno. To są bardzo, bardzo różne tradycje tak naprawdę. I raczej, jeśli ja miałbym próbować jakoś to spróbować dookreślić, to może to polega na tym, że to jest nazwa zbiorcza na te kraje, czy te kultury, których autonarracja o sobie samych nie przebiła się do globalnego mainstreamu. Tak? Mm-hmm. Że to jest takie wrzucenie do worka tych wszystkich innych, co już nie wchodzimy w szczegóły w tej Europie. Tak? Że są ci Francuzi, Włosi, Niemcy, wiadomo z czym się kojarzą. Tak? I potem są no ci środkowi.
No troszkę tutaj dotknąłeś takiego fajnego punktu, bo faktycznie jest cała taka długa tradycja wymyślania różnych krain, w literaturze zachodniej, na przykład różnych tam Borduri, Rurytani, Lwanie. Czy tam innych właśnie nie do wymówienia zupełnie słów, czyli jak mały Jasiu wyobraża sobie Europę Środkową, no to
w
tak
Polsce,
jak mały
nigdzie, tak?
Tak, jak mały John sobie wyobraża Europę Środkową, no to to jest troszeczkę faktycznie coś takiego. A z drugiej strony ja myślę, że no generalnie trudno jest rozmawiać w ten sposób, żeby ze słowem pojęcie zrównywać słowo doświadczenia, tak? No bo to cały czas próbuję to pokazać. Nie wiem, czy to mówię wystarczająco jasno. Mam wrażenie, że ta koncepcja się rozwija tak troszeczkę niezależnie, w sensie, że w innym nurcie niż dzieje się historia, bo koncepcja jest takim, no jest takim konstruktem, który oczywiście czerpie, tak, z pewnych realnych rzeczy, które się dzieją, no ale jak to zwykle z konstruktami bywa, czerpie sobie wybiórczo to, co akurat autorowi danemu pasuje. I myślę, że ten konstrukt nie ma takiej ambicji, żeby zrównywać doświadczenia Czechów, czy Polaków, czy Węgrów, ale raczej tutaj jest takie chyba poczucie, spróbujmy przymknąć oko na to, co nas dzieli, bo jesteśmy, tak jak powiedziałeś, na tyle zmarginalizowani, że może wybijmy to, co nas łączy, to chociaż ktokolwiek nas zauważy, jak się połączymy. Też pewnie jakimś tutaj wskaźnikiem tego, że te doświadczenia nie są tak do końca wspólne, może być to, że nie bardzo wychodzi w badaniach coś takiego jak tożsamość środkowoeuropejska. To się nie jest sformułowane w zasadzie nigdzie. Tożsamość europejska tak, szczególnie to było widoczne na przykład w tych momentach tuż przed akcesją kolejnych krajów, że tak bardzo, bardzo, bardzo pragnęli ludzie, no nie wszyscy oczywiście to wiemy, no ale jakby było takie wyrażane, deklarowane pragnienie dołączenia do Unii Europejskiej i w badaniach wychodziła tożsamość europejska, że my się czujemy Europejczykami, ale bez przymiotników już, nie czujemy się środkowymi Europejczykami, żeby już tam tylko po prostu Europejczykami. Myślę też, że jest niestety tak, że ta kondycja środkowoeuropejska, jak jej się przyjrzeć tak dokładnie, no to jest w bardzo dużej mierze kondycja takiego podmiotu, który jest słaby, okradziony z czegoś, upodlony, doświadczony ciężko, jest, może być traktowany jako właśnie ofiara, jakiś taki pionek w grze, która się toczy ponad jego głową. I tak sobie myślę też, że to jest bardzo trudno przyjmować świadomie taką tożsamość. No bo to prowadzi, jeżeli się ją przyjmie, no to bardzo łatwo jest się omsknąć w taką martyrologię, nie? Że my to zawsze najbardziej mieliśmy najgorzej. I tak, to już jest taka narracja karykaturalna trochę takiego właśnie pielęgnowania tej ofiary, znaczy tego poczucia bycia taką najgorszą, najbardziej doświadczoną ofiarą. No ale z drugiej strony, no trzeba by przyjąć, tak, że po prostu bardzo wiele rzeczy się w środkowej Europie wydarzyło dlatego, że po prostu nie było takiej siły, żeby tę przemoc zewnętrzną powstrzymać. Tak? Więc...
I teraz pozostaje wstawanie z kolan.
No więc właśnie mówię, że to jest bardzo łatwo się omsknąć w karykaturę albo w drugą stronę, bo to wstawanie z kolan jest tak samo idiotyczną koncepcją. No. Jak te wyścigi w byciu najbardziej skrzywdzoną ofiarą. No ale to są narracje, które niezależnie w pewnym sensie od siebie w różnych krajach Europy Środkowej się pojawiają.
Ale to nie bardzo rozumiem, czyli co mamy zrobić ze sobą w takim razie?
Zależy, co chcemy osiągnąć.
No ale to z twojej perspektywy, skoro mówisz, że jedna i druga jest idiotyczna, to co mamy zrobić w takim razie?
No mi się wydaje, że jedynym sensownym rozwiązaniem, które niestety jest trudne tak społecznie do przyjęcia, jest taka uczciwa konfrontacja z własną historią, to znaczy takie popatrzenie na siebie trzeźwo i urealnienie się, że no nie jesteśmy najbardziej ze wszystkich doświadczeni na świecie i nie mieliśmy najgorzej, no ale też nie mamy jakichś takich gigantycznych powodów do dumy czy wybielania się, bo też nie byliśmy niewinni, no po prostu no urealnienie się. Ale to jest bardzo trudne i też widzimy nie od dzisiaj, że próby takiego urealniania właśnie się napotykają na bardzo duży opór.
Ale te próby urealniania się, obawiam się, że z kolei staczają się w takim razie w przyjęcie narracji o nas z zewnątrz. To znaczy, że to urealnianie się będzie w dłuższej perspektywie polegało na tym, żeby ktoś, czy to z wschodu, czy z zachodu, powiedział nam znowu, kim jesteśmy, i że jakby samo urealnianie pozbawione jakby możliwości posiadania pewnej niezależności, autonomii, takiej pozycji, żebyśmy mogli się samo definiować, łatwo może się przerodzić w jakieś narzędzie dominacji, tak? I jakby w kolejną formę jakiejś orientalizacji tego regionu, taką, która będzie wygodna dla naszych silniejszych sąsiadów ze wschodu czy z zachodu.
No oczywiście, że tak. Dlatego właśnie tak bardzo ważne jest to, żeby ta narracja wychodziła z wewnątrz. Dlatego tak ważne są wewnętrzne studia, które zresztą w tych różnych krajach są podejmowane. Studia właśnie nad własną historią, nad własną kulturą, takie trochę rozmontowujące te mity. No ale niestety to się trochę słabo przebija, no bo wiadomo, że narracja, która wchodzi dobrze, to jest taka narracja, która jest prosta i w której wiadomo, kto jest kim, kto jest dobry, a kto jest zły. No a nigdy tak nie jest w rzeczywistości, nie? Żeby to było takie proste. A zawsze jak jest skomplikowany, no to już tak dobrze nie brzmi.
Czasem nie jest.
Ja mam wrażenie, że znowu rozmawiamy o Polsce, ale być może tego nie unikniemy, no bo jednak siedzimy tak. W jej środku poniekąd, więc widzimy ją najdokładniej, tak? Natomiast też...
A to nie byłabym taka pewna.
Że... No tak, słuszna uwaga, tak oczywiście. Ale że przynajmniej ona narzuca nam pewien horyzont, tak? Że odnosimy do tego, co dookoła, nie tego, co dajmy na to właśnie, nie wiem, w Słowacji chyba po prostu trzeba mówić. Więc, bo tam po prostu wiemy mniej, tak? Natomiast jeszcze z tym urealnianiem się wiem, o czym mówisz i no rozumiem, że to jest taki projekt właśnie przepracowania, jakby autonomicznego przepracowania przez nas samych tego, co się tutaj zadziało. I tutaj na chwilę sobie pozwolę po prostu powiedzieć o Polsce, że niewątpliwie w polskiej jakiejś takiej kulturze, historii, samorozumieniu jest ciągle mnóstwo białych plam. Mieliśmy zresztą o tym kiedyś audycję i pewnie tylko kilka z nich ledwo co liznęliśmy. Tak? Natomiast też zastanawiam się, czy istnieje gdziekolwiek na świecie przykład, że to się udało. To właśnie to auto-urealnienie się jakiejś kultury. W sensie rozumiem to jako pewien projekt, horyzont, gaz idealny, do którego należy tam jakoś zmierzać. Tak? Natomiast chyba zawsze jednak ostatecznie to jest jakoś przejęte przez politykę, która wrzuci pewną prostą narrację i siły na to nie ma. Tak, że to po prostu w jakiejś mierze zostanie. To jest jakieś takie zderzenie po prostu logiki, powiedzmy, opracowania naukowego czy przemyślenia takiego w duchu bardziej, powiedzmy, takiej refleksji humanistycznej, tak, a właśnie interesów i co z tego płynie. Tak?
No na pewno tak jest, chociaż ja mam takie poczucie, że to jest też kwestia chyba momentu dziejowego, to znaczy chciałabym wierzyć w to, że dopiero zaczynają się takie czasy, w których takie urealnienia zaczynają być możliwe, bo po prostu myślę, że wcześniej nie było za bardzo ani pojęć, ani narzędzi ku temu. Teraz być może się pojawiają, no miejmy nadzieję. Natomiast to, co mnie jeszcze tak szczerze mówiąc niepokoi, to jest no coś takiego, że to zresztą w tych właśnie teoriach postkolonialnych zawsze wychodzi, że wzmacnianie swojej tożsamości jako na przykład części Europy Środkowej, mogłoby się udać o wiele lepiej, gdybyśmy zwracali uwagę na siebie nawzajem, na swoich sąsiadów. Mhm. Natomiast tutaj cały czas jest tak, że nie do końca to się udaje. I każdy odkrywa te swoje tam białe plamy, odwrócony do wszystkich plecami i trochę zasłaniając, co tam wykopał. I przy tym mam wrażenie, że trochę jesteśmy sobą nawzajem niezainteresowani, co nas osłabia. Bo bo nie mając poczucia, że jednak mamy coś wspólnego, że tworzymy jakąkolwiek wyobrażoną wspólnotę, no trochę się skazujemy na to definiowanie z zewnątrz. No i to jest słabość, ale być może do przełamania. Być może te próby szukania czegoś atrakcyjnego w tym pojęciu mogłyby to zmienić. Nie wiem, ale bardzo bym chciała.
No bo też patrząc teraz ja spróbuję coś pozytywnego, żeby nie tylko, że narzekamy i że ta Europa Środkowa to jest takie... porażka taka, nie? Że to jakby charakteryzuje istotnym, esencjonalnym elementem bycia z Europy Środkowej jest, że tu była porażka, że to się nie udało. Że właśnie, żeby nie w ten sposób, no to wydaje się, że na przykład jednak ostatnie 30 lat, gdzie te kraje, wiele z nich przynajmniej, tak? Bo ciągle nie wiemy, gdzie jest ta granica dokładnie, ale wiele z nich przynajmniej dostało możliwość, powiedzmy, takiego dosyć autonomicznego jednak samoradzenia sobie ze sobą, no są w dużej mierze historią jednak jakiegoś sukcesu, tak? Że okazało się, że gdy zdejmie się tą czapę, czy odsunie te łapy silnych trzymające, no to te kraje wcale nie są skazane na jakieś wieczne rozpad, błoto, tak, i to wszystko, co już ci 17-18-wieczni podróżnicy tutaj spotykali. Mgła, błoto, złe drogi, chałupy klecone z byle czego i tak dalej. Także, no właśnie. Że...
No to prawda, że to faktycznie można na ten okres tak spojrzeć. Gorzej, że nie wiemy, jak długo ten szczęśliwy czas będzie trwał. I pewnie zobaczymy to dopiero z dystansu. I też mam takie poczucie, że w momentach jakichś trudniejszych, no tak jak chociażby ten moment, który obecnie przeżywamy, to poczucie słabości się pojawia z powrotem. Znaczy poczucie lęku, słabości i też takiego fundamentalnego, myślę, niezrozumienia przez zachodnich Europejczyków, bo można przeczytać takie różne narracje, że właśnie to, jak Europa Zachodnia patrzy właśnie na Rosję, na wojnę na Ukrainie, która trwa już przecież od lat, zupełnie się nie pokrywa z tym, jak patrzymy na to my, geograficznie bliżsi. Nie?
Ja rozmawiając...
Mówiąc o czymś pozytywnym, no to nawet jeśli tak się nie pokrywa zupełnie przez lata, no to przynajmniej przez chwilę nastąpił taki moment, że zaczęło się pokrywać, tak? Czyli po wybuchu wojny pod koniec lutego jakby okazało się, że to te kraje zagrożone i mające za sobą doświadczenie rosyjskiego imperializmu miały rację, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda, jak to należy rozpatrywać i co należało robić od lat. Tak? I w tym
to
sensie
prawda.
Jest jakiś taki moment i prześwit, który nie wiadomo jak długo potrwa. To zobaczymy, czy pan Scholz z panem Dragim i z panem Macronem zawiozą, co tam będą wieźć do tego Kijowa za niedługo, ale...
No właśnie, ja jestem niestety strasznie pesymistycznie nastawiona, obym nie miała racji, ale mam takie poczucie, że my wiemy, że mieliśmy rację, ale tak trochę nie jesteśmy w stanie pokazać, jak bardzo mieliśmy tę rację, bo mimo wszystko po prostu, my jesteśmy najbliżej i nasza racja polega na tym, że my czujemy ten strach organicznie, a oni go nie czują. I zobaczymy, co z tego będzie, ale bardzo się niepokoję, niestety.
Może. Też rzecz polega na tym, żeby właśnie, nie chodzi o to, żeby mieć rację w teorii, bo z tego nic nie wynika, tylko żeby kreować to, co się dzieje. Ale to może, żeby trochę rozluźnić tę piosenkę, jakąś może wesołą.
Nowa dekada.
Proszę Państwa, nowa dekada i Marcin w sprawie Europy Środkowej.
Tak.
Bardzo.
Dzień dobry, mam pytanie w sprawie Europy Środkowej.
Jestem z Europy Środkowej, mam pytanie.
Bo to, co mnie tutaj interesuje, to, że tak trudno jest oczywiście podejść do tego tematu Europy Środkowej i tak jak teraz mówiłaś o tym doświadczeniu wspólnym traumy, czyli tego, że właśnie w ogóle powraca jakieś pewne zachowania, mówiłaś o tym poczuciu bezsilności, które na przykład pojawia się znowu w obliczu niebezpieczeństwa, mówiłaś o tym robienie z siebie potencjale do tego, żeby być z siebie ofiarę, no, o tej też historii postkolonialnej, która w sumie gdzieś tam też chyba wciąga właśnie psychologię, czy nie wiem, czy psychoanalityczne wątki. I mam takie pytanie w ogóle, czy w jaki sposób w dziedzinie, którą się zajmujesz, właśnie się aplikuje takie psychologiczne jednak kategorie, RIE, no bo zwykle mamy do czynienia z analizą, nie wiem, regionów i kultur, była bardziej w stronę socjologii, co wspomniałaś, że socjologicznie w ogóle jakby ta Europa Środkowa jakoś nie wychodzi w badaniach. Historycznie właśnie też trudno powiedzieć, są to różne narracje, więc jaką rolę ma w ogóle właśnie no, takie podejście od strony psychologii do określania tego problemu? A może w ogóle chodzi o coś innego, bo też wspomniałaś o pisarzach, może chodzi o literackie podejście do tych badań. Czy mogłabyś to jakoś może tak wyklarować?
To jest bardzo dobre pytanie. Moje ulubione, od dyscypliny. Bo generalnie powiem wam szczerze, że to, co mnie w nauce bardzo, bardzo męczy, to jest właśnie to szukanie tych granic między dyscyplinami, bo to często pomaga oczywiście tak w takim metodologicznym porządku i tak dalej, ale często też przeszkadza, no bo się okazuje, że gdzieś wypełzamy na jakąś ścieżkę, no i to tam to już nie można, bo to już nie moja działka, także nie. No ale pisząc jakieś tam teksty, które mają być uznawane za naukowe, trzeba się czegoś trzymać, jakichkolwiek rygorów. Myśmy sobie tutaj z kolegą Dębickim wybrali rygor taki, powiedziałabym, może dosyć wątpliwy, no ale jakoś nas na powierzchni utrzymał, czyli socjologii literatury. Żeby nie kreować się na literaturoznawców, którymi no, może poniekąd jesteśmy, ale nie do końca w tej sprawie, ale żeby właśnie szukać w literaturze tego, co jak słusznie powiedziałeś, trudno jest znaleźć tak w historii takiej ścisłej i w socjologii też trudno. No i z tą socjologią literatury według mnie to jest dobry pomysł, dlatego że to nie jest taka po prostu formalna analiza różnych dzieł literackich, tylko próba patrzenia na literaturę z jednej strony jako źródło wiedzy o świecie, bo mam wrażenie, że pisarze, ponieważ są nieskrępowani właśnie metodologią i jakimś takim myśleniem w konkretnych ramach, często są w stanie uchwycić pewne zjawiska bardzo przenikliwie, bardziej przenikliwie niż by to się udało właśnie naukowcom, a z drugiej strony no to, że chociażby od czasu do czasu wybucha jakaś taka moda, czy pojawia się trend i ludzie nagle zaczynają jakiegoś konkretnego pisarza czytać, o nim dyskutować i on jest ważny, no to coś nam o tym społeczeństwie mówi, tak? No bo to jest ewidentne, że ta opowieść w tym danym momencie zaspokaja jakąś potrzebę, do czegoś ludziom tam pasuje, coś im robi. I myślę, że to jest fajny sposób myślenia o takich właśnie niedookreślonych zjawiskach jak ta Europa Środkowa, żeby właśnie szukać tego zjawiska w przestrzeni literatury, patrzeć, gdzie się pokazuje, no i starać się rozczytać, tak, w jakim kontekście, dlaczego tutaj to zostało użyte, skąd się wzięła ta moda, co ona nam mówi, co ona nam daje, do czego ona się odwołuje, jakie tutaj są mity kreowane i co te mity znowu mają nam załatwiać. mi się wydaje to bardzo takim twórczym podejściem, zwłaszcza, że to pojęcie naprawdę w literaturze rozkwita przepięknie, a w innych dziedzinach życia bywa różnie.
Czyli powiedziałabyś, że tą drogą takiej psychoterapii tych narodów Europy Środkowej byłaby integracja poprzez tworzenie literatury, też zainteresowanie się sobą i jakieś nazwanie i zintegrowanie tego doświadczenia.
No, bardzo to ładnie nazwałeś i myślę, że to jest piękny, choć nieco utopijny projekt, ale faktycznie brzmi bardzo dobrze. No bo na przykład wydaje mi się, że opisywana tu w naszej książce w jednym z esejów kariera, rozwój wydawnictwa Czarne, właśnie na tym pomyśle się zasadzał, nie? Żeby najpierw mam wrażenie, że to było takie szukanie niszy, szukanie niewyeksploatowanych pól i okazało się, że właśnie ten paradoks, nie? Że to, co jest blisko nas, jest nieznane. Że ci autorzy w ogóle nigdy nikt o nich nie słyszał i oni są w jakiś sposób egzotyczni, że te nazwy geograficzne, którymi się Stasiuk tak upaja, są bardzo egzotyczne, bo w ogóle my często jeździmy przez tę Europę Środkową tranzytem po prostu i nie zwracamy uwagi na to, co tam jest po drodze. No i to był jakiś pomysł, tak? Najpierw na zahaczenie się być może właśnie, wykreowanie jakiejś tam jakiejś marki, ale mi się wydaje, że z tego pomysłu dużo dobrego wyszło, bo też faktycznie ta literatura to jest właśnie taki własny głos, nie? Mówienie o sobie po prostu i też będę się upierała, że pisarze i pisarki mają dzięki tej swobodzie, tak, twórczości, mają często odwagę różne rzeczy mówić, zanim one się przebiją do dyskursu naukowego czy takiego właśnie, nie wiem, publicystycznego, politycznego. No i oni mogą to powiedzieć po prostu po swojemu. A czytając to, jeżeli uda się tak zrobić, że te książki będą czytane, no to faktycznie możemy jakieś tam rzeczy sobie przepracować, więc to na pewno jest jakaś droga.
Wszyscy patrzą na mnie, więc to ja powiem teraz taką rzecz, która może nie do końca będzie współgrała z tym, o czym właśnie rozmawiacie, że ja ostatnio próbowałem raczej przekonać moich znajomych, przede wszystkim w krajach niemieckojęzycznych, że powinni do kosza wyrzucić te pojęcia, które mają, właśnie które nazywają tą przestrzeń na wschód od krajów, gdzie mówi się po niemiecku. Tak, więc zaryzykuję jakby tą definicję tej przestrzeni, tak? Ponieważ te pojęcia w aktualnej sytuacji, w tym, gdzie jesteśmy, w momencie dziejowym, więcej zasłaniają niż ujawniają, tak? No też jest symptomatyczne, że oczywiście w przypadku tych dyskusji ja nie mówiłem o pojęciu Europy Środkowej, ponieważ ono de facto się zatarło. Znaczy ja pamiętam czasy, że ono w ogóle było dużo bardziej obecne. Mhm. Szczególnie Europa Środkowo-Wschodnia właśnie. W przeciwieństwie do Europy Środkowo-Zachodniej, czyli Niemiec. Prawda? Bo to przecież wtedy to Niemcy są środkowo-zachodnie. Że to powiedzieć zatarło. No i oczywiście po prostu było to Osteuropa, czyli Europa Wschodnia. Które jest pojęciem, które zupełnie zlewa te różne doświadczenia i uważam, że z perspektywy wielu krajów zachodnich uniemożliwia absolutnie zrozumienie tego, co się teraz dzieje na przykład. Tak? Bo właśnie kompletnie nie różnicuje innych tradycji, innych doświadczeń historycznych, które między tymi krajami są, innych tożsamości i tak dalej.
No ale to byś proponował, żeby na przykład Niemcy właśnie tak się tutaj przyłożyli i każdy kraj sobie rozpatrywali osobno?
Tak bym proponował, ale oczywiście moja propozycja nie ma żadnego znaczenia, natomiast poza jakimś takim retorycznym, tak? Niewątpliwie tak, no ale że ten projekt jednak być może powinien polegać na tym też tego odzyskania autonomii, czy zbudowania jej, może to wcale nie jest jakieś wielkie odzyskiwanie, tak? Tylko po prostu zbudowania jej na nowo, a może w ogóle zbudowania nowej jakości, tak? Jednak musi też iść właśnie tym torem tego odróżniania. tych krajów od siebie, że one mają różne tradycje, nie ma nic złego w tym, żeby o tym mówić i budować właśnie w takim globalnej percepcji te różnice. Tak?
No to jest też jedna z takich właśnie cech definicyjnych Europy Środkowej, którą chętnie różni autorzy podkreślają. Taka ogromna różnorodność na stosunkowo niedużej przestrzeni i języków, i kultur, i religii, które też są właśnie tak dosyć ze sobą dobrze przemieszane w wyniku różnych procesów historycznych, w sensie, że często te granice nie są bardzo ostre. I tak mi się wydaje, że to jest jedna z cech definicyjnych. Tylko ja cały czas właśnie mam taki kłopot, że mam wrażenie, że jak coś jest za bardzo złożone, to po prostu nikomu się w to nie chce wnikać. Nie? I to jest ten taki problem z przebiciem się tej idei, ale...
No bo trochę to, co teraz powiedziałaś, co się mówi o Europie Środkowej, no to tak naprawdę to jest cecha Europy w ogóle. Znaczy Europa jest bardzo małą przestrzenią, na której jest niebywałe wymieszanie kultur, które się nawzajem poprzenikały i wcale nie tylko wedle podziału, że zachodnie się poprzenikały ze sobą i wschodnie się poprzenikały ze sobą, tylko one się poprzenikały we wszystkie strony. Tak? Przecież przeniknięcie na przykład Europy Środkowej przez, no nie wiem, jakąś tam kulturę, powiedzmy niemieckojęzyczną, my dzisiaj o tym nie pamiętamy, bo potem była II wojna światowa, która bardzo dużo zmieniła, no przecież też było bardzo duże, tak? I tak samo w drugą stronę też te migracje przecież jak najbardziej były, więc... No ale na tym zachodzie, tak? Jednak to bardziej. Tam to się bardziej udało, tak? Że wszyscy wiedzą, że Hiszpania to jakaś tam, nie wiem, inny rodzaj szynki niż we Włoszech, tak? Przepraszam, że ale wszyscy wiedzą, że Włochy to tam dobre ubrania, tak? A Niemcy to dobre samochody. Jakby, no a właśnie, że tutaj te kraje jakoś mają ciągle z tym problem. I nie chodzi mi o budowanie takich prostych marek, bo to też oczywiście nawet w naszej polityce widzimy te próby i zawsze odbieramy je jako imitacyjne, prawda? Czy jakieś takie sztuczne projekty. I wtedy znowu się czujemy to strasznie właśnie z tej części Europy, że ciągle popadamy w te projekty i to jest jakieś takie diabelskie koło, diabelski krąg, z którego się nie możemy wyrwać, tak? Że jesteśmy imitacyjni, a chcielibyśmy być tacy autentyczni.
No ale właśnie wiesz, mi się wydaje, że to pomieszanie, znaczy no nie chcę tutaj się znowu tak jakby upierać, ale że to pomieszanie jednak momentami jest w Europie Środkowej większe. I stąd się biorą też te problemy często z wykreowaniem, już zostańmy, że marki, bo przychodzi mi tu na myśl chociażby przykład tej Słowacji, wspomnianej już chyba dzisiaj. Słowacy mają od czasu w sumie uzyskania niepodległości, Słowacy mają taką koncepcję, że oni by bardzo chcieli tak swoją tożsamość, słowackość swoją tak podkreślić. No tylko, że mają taki kłopocik z tym, no bo z drugiej strony tak bardzo, bardzo chcą zapomnieć o tym, że przez 1000 lat byli częścią Węgier. No i jak i tak starają się tak w miarę możliwości, no oczywiście się nie da wykorzenić tych śladów węgierskości, które są wszędzie, no ale żeby ich tak chociaż nie eksponować, tylko że jak się ich nie eksponuje, no to się okazuje, że takiej słowackości czystej to tak trochę, no nie wiem, pasterze, owieczki, tak, sery, no tak trochę nie wiadomo, co by to miało być i mam wrażenie, że w takim napięciu funkcjonuje, to napięcie funkcjonuje nie tylko w słowackiej kulturze, tylko w wielu kulturach. Jest tak, że ponieważ tych wpływów jest sporo i one czasami są bardzo intensywne, bardzo właśnie takie wielowiekowe i naprawdę odciśnięte tak dosyć głęboko, no to myślę, że Słowakom ciężko by było tak przyznać, że tak po prostu ogromna część naszej kultury to jest spuścizna węgierska i musimy z tym żyć. No tak, no ale to co, mamy się promować jako postwęgierscy? No nie wiadomo, tak, co z tym zrobić. I myślę, że to jest taki spory kłopot, który tutaj się w wielu miejscach ujawnia. takie właśnie te różne animozje, zastarzałe takie konflikty, które tam no niby już wszyscy wiemy, że to było 100 lat temu, tak, ale, no ale zadra cały czas tam tkwi i tak byśmy nie chcieli. Zresztą to, no tak, no w Polsce my troszeczkę na pewno byliśmy w innej sytuacji niż Słowacja, ale też takie różne pamiętam lokalne awantury o jakiś tam kamień bismarckowski w jakiejś wsi, który było debaty wykopać, nie wykopać, no niby zabytek, no ale z drugiej strony a na cholerę nam taki zabytek, ale my go chcemy, no ale nie chcemy, no ale trzeba szanować, no a dziedzictwo, a może jednak nie dziedzictwo. No i właśnie to jest, myślę, że to utrudnia sprawę bardzo.
Ale czy to nie jest cecha właśnie znowu wracając do Michała powiedzieć, dużo bardziej uniwersalna w różnych miejscach. Istnieją spory na temat tego, co jest dziedzictwem, co nie jest dziedzictwem, co zachować, co nie zachować. Teraz się okazuje, że teoretycznie kultura amerykańska jest taka jednolita i przecież powstała już tak niedawno, no a też mają ogromne pytania na temat tego, co jest dziedzictwem, a co nie jest i czy zrzucać tych ludzi z pomników, bo posiadali niewolników, czy nie zrzucać ich z pomników i tak dalej. Więc jakby, czy tutaj za tym wyobrażeniem, że Europa Środkowa jest jakoś wyjątkowa pod tym względem, nie kryje się jakaś taka nierealna wizja przeszłości jako jakiegoś takiego rezerwuaru stabilności i zgody i porozumienia, podczas gdy historia generalnie jest jakby powiązana sporem o pamięć. Tak? I jakby te spory o pamięć się toczą i nawet jeżeli ludzie są tacy sami pod wieloma różnymi względami, no to nadal może się pojawić jakiś taki wątek i aspekt, który rodzi konflikt. Czy ten pomnik ma stać, czy ma nie stać, czy ta ulica się ma nazywać tak, czy inaczej.
Myślę, że to jest tak, że oczywiście to jest uniwersalne zjawisko, ale myślę, że ono trochę w inny sposób przebiega tam, gdzie właśnie takich głębokich problemów z tożsamością nie ma. W sensie, że tak sobie wyobrażam, że Amerykanie generalnie nie mają jakichś takich bardzo dużych problemów z tym, żeby być widzialni na świecie, tak, i żeby było wiadomo, na czym polega kultura amerykańska. Więc wyobrażam sobie, że u nich te spory mogą być trochę innego ciężaru gatunkowego. Natomiast wyobrażam sobie również, że dla Słowaków ten spór o dziedzictwo węgierskie to jest taki spór bardziej z gatunku, co my mamy ze sobą zrobić w ogóle, tak, jak siebie zdefiniować, tak jakby od podstaw. I w tym sensie to jest po prostu kwestia chyba skali, tak myślę.
Ale jeżeli to jest pytanie o dziedzictwo niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, no to też jest wymiar tożsamościowy. Jakie mają być relacje międzyrasowe w tym społeczeństwie? Tak? Jak mamy, czy mamy dawać odszkodowanie jakieś? Czy mamy kontynuować politykę afirmacyjną w stosunku do tych grup? Czy jak mamy kształtować te relacje, co mamy...
Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Tak, tylko wiesz, myślę, że to po prostu jest na innym poziomie, bo dla takiego wizerunku amerykańskiej kultury w świecie, no to jakby nie zachwieje rozpoznawalnością Ameryki taki czy inny wynik tej debaty. Tak, no.
Natomiast... Aha, w tym sensie, że my próbujemy się utrzymać na powierzchni w ogóle no, tak geopolitycznej myślę. I że tu jest ta zmiana.
Tak myślę, że to jest ta różnica. Natomiast dla tych tak zwanych małych narodów, no to jest naprawdę kwestia kluczowa, bo jeżeli się zapozycjonujemy w niewyraźny sposób, to już zupełnie nikt nie zapamięta, kim my jesteśmy i w ogóle już nikt nie będzie sobie zadawał trudu, żeby kojarzyć te tam ich dziwne zaszłości z dziwnymi nazwami. Nie?
We mnie się budzi jakaś taka tutaj niezgoda, bo jednak ja na przykład nie będę płakał za koncepcją państwa narodowego i jakoś uważał, że to należy koniecznie reanimować, aby wspierać naszą tożsamość. Może środkowi Europejczycy powinni jednak szukać innych źródeł tożsamości, może te sery. Może tożsamość miejska, czyli że Warszawa jest miastem środkowoeuropejskim, że może Ślązacy są środkowoeuropejscy, a niekoniecznie powinniśmy teraz się zastanawiać, że och, jak to trudno, że akurat konkretnie państwa narodowe nie mogą znaleźć każde swojego wyjątkowego brandu. No sorry, no szkoda, no ale może to nie o to chodzi, może to nie jest ta wartość też, jaka by miała tutaj w środkowej Europie funkcjonować.
Czy możemy z odpowiedzią po piosence?
Możemy.
Chciałam odpowiedzieć tak krótko, może.
Okej, okay. No dobrze, to w takim razie teraz zapraszamy na piosenkę.
Nowa dekada.
Nowa dekada, jesteśmy w Europie Wschodniej.
Środkowej.
Ja się wytłumaczyłem. Ja uważam, że to pojęcie jest wycięte. Bo mam tutaj napisane w notatkach, że Europa Wschodnia i że Niemcom trzeba wytłumaczyć, żeby nie używali go teraz. Osteuropa. Ale powiedziałem wschodniej dlatego, że chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że zarówno pojęcie Europy Wschodniej, jak i Europy Środkowej nie funkcjonuje bez innego fantazmatu. Europy Zachodniej, której też nie ma. To znaczy, to jest rzecz, której jakby z perspektywy naszej, z tej części za granicą Cesarstwa Rzymskiego, czasem nie dostrzegamy, że nam z kolei te kraje, które esencjonalnie próbujemy imitować, będąc tu, gdzie jesteśmy, one też nie są w żaden sposób jednolite, nie są monolitem, tak jak nam się wydaje. I zawsze, od dawna się nad tym zastanawiam i wydaje mi się, że można by też właśnie tę część Europy, jej specyficzność zdefiniować w ten sposób, że powiedzielibyśmy, że to jest ta część Europy, gdzie uważa się, że istnieje jednolity twór, jakim jest Europa Zachodnia. Co wystarczy pojechać gdzieś, gdzie jest ta Europa Zachodnia, żeby dowiedzieć się po chwili rozmowy, że tej Europy Zachodniej nie ma. Tak? Że te kraje mają bardzo różną tożsamość, mają tak samo animozję między sobą, mają bardzo różne doświadczenia i też niekoniecznie się zlewają w jedno. Co wy na to?
No, ja bym powiedział, że to jest także kategoria właśnie psychologizująca, czyli że mówisz nawet to nazwałeś fantazmatem, czyli jest tutaj pewna trauma i pewien sposób myślenia i patrzenia na świat, który jest związany z tą traumą, no i właśnie fantazmat jest tego przejawem.
Ale zaraz, bo Europa Zachodnia nie funkcjonuje tylko i wyłącznie w świadomości środkowoeuropejczyków.
Nie, nie tylko.
Funkcjonuje też w Rosji, funkcjonuje też w Chinach, funkcjonuje też w wielu innych częściach świata. I co więcej, ma za sobą doświadczenie wzrostu swojej potęgi w związku z kolonizacją, które mimo wszystko sprawia, że są pewne cechy wspólne tego terenu, związane z tym, że on jakby prędzej czy później prowadził kolonizację, prędzej czy później zajmował terytoria, eksploatował je, handlował niewolnikami, przywoził tam różne korzenie i dorobił się na tym, czy jakby zyskał swoją przewagę ekonomiczną i pewnego statusu i potęgi w związku z doświadczeniem kolonizacji nowożytnej i współczesnej.
I mi się wydaje w ogóle, że to jest trochę tak, że te konstrukty, czy fantazmaty, czy jakkolwiek to nazwiemy, one przez dużą część czasu pozostają uśpione, ale one się tak od czasu do czasu budzą, jak wulkan. I na przykład tutaj w tej naszej książce zawarliśmy taki esej o kryzysie uchodźczym 2015 roku, kiedy to nagle, zupełnie naprawdę po latach uśpienia, koncepcja właśnie tej granicy, która dzieli Europę, no tylko, że tam właśnie czy na środkową, czy od razu wschodnią, no to już tam zależy od autora, nagle wybrzmiała w dziesiątkach tekstów, bo właśnie my analizowaliśmy tutaj przede wszystkim tę narrację zachodnią, która nagle tutaj postanowiła wytłumaczyć Europie Wschodniej, dlaczego nigdy nie będzie tożsama z Europą Zachodnią, bo nic nie rozumie i wszystko robi na opak. Czyli mam wrażenie, że to jest tak, że jak przychodzi jakiś taki moment graniczny w jakikolwiek sposób, no to nagle ten podział, którego niby nie ma i który jest taki niewyraźny i tak nikt nie wie, którym, nagle się okazuje, że wszyscy doskonale wiedzą, którędy ta kreska biegnie i kto jest po której stronie i kto ma komu co do powiedzenia, więc to jest bardzo, bardzo taki ciekawy mechanizm. I z kolei właśnie teraz podobnie, prawda, po właśnie 24 lutego nagle się też pojawiła frakcja, tak, która od razu rozpoznała sytuację w jakiś sposób, no i ta Europa Zachodnia, która miała takie, ale naprawdę, serio, no taką aferę robić, ale przecież tak w ogóle o co wam chodzi, nie?
No, znaczy w ogóle tak, znaczy Piotrze, przekonałeś mnie, że moja propozycja definicji jest zła, ale też bardzo twoja propozycja jest, że Zachód należy definiować jako przez te kraje, które niosą brzemię tego, że były kolonizatorami z najgorszymi także elementami tego, z czym to się łączy, tak? Mm-hmm. A to, czego nie możemy zdefiniować, właśnie nie do końca, nie zawsze, nie w pełni ma to doświadczenie, tak? Mówię ostrożnie, bo już o tej Polsce mówiliśmy i są autorzy, którzy piszą, tak, że doświadczenie Polski polega właśnie na tym, że była i kolonizatorem, i kolonią. Także, tak. Ale to już nie wchodźmy w to. Natomiast zastanawiam się o tym, co mówisz, że teraz po wybuchu wojny w Ukrainie, że też to się pojawiło. Czy właśnie to nie jest taki moment zwrotny, że, znaczy oczywiście dowiemy się kiedyś, tak? Jasna sprawa, ale że są też właśnie pewne rzeczy, które się zadziały, które nie pozwoliły w tak prosty sposób zaaplikować tego znanego z przekazu rodziców, dziadków podziału, tak? Bo przecież to też działa w ten sposób. Jak dzieje się coś nowego, to wpadamy w starą pojęciowość, którą sobie projektujemy, bo ona nam wkłada jakiś sens w chaos tego, co przyszło, tak? Że właśnie tym razem to nie do końca tak jest, bo jest ta Europa Środkowa, która jest tutaj jednak jakimś czymś odrębnym wobec tego, co się dzieje. Nie ma wojny w Europie Środkowej, jest wojna w Ukrainie. Europa Środkowa jakby przynależy do tej zachodniej, trochę inaczej mówi, ale właśnie też się jakby tutaj wykrystalizowała bardziej jako coś widocznego.
Tak? Co więcej, dodam jeszcze, że Viktor Orban mówi rzeczy i robi rzeczy, które oddzielają go od pozostałych państw Europy Środkowej, a jednocześnie mamy Borysa Johnsona, który jak najbardziej jakby podtrzymuje i mówi podobne rzeczy, co pozostałe kraje Europy Środkowej.
No to jest w ogóle bardzo ciekawy moment, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć o wojnie, że to jest ciekawy moment, no ale pod takim, jeżeli tak patrzymy pod względem właśnie przekonstruowywania się sceny, no to na pewno jest to interesujące, do czego to doprowadzi, bo zobaczcie też, czym Ukraina na początku wojny wygrywała bardzo mocno taką sympatię i tę wojnę informacyjną. No takim właśnie pokazaniem w środkach różnych masowego przekazu, czy tam w mediach społecznościowych, swojej atrakcyjności, tak? I tak sformatowanej, żeby to do tego zachodniego widza trafiło. To przecież było, to były takie newsy typu, że prezydent Zełenski dubbingował misia Paddingtona, tak? To po prostu jakąś było bardzo informacją pozytywną z dziedziny, co prawda, popkultury, no ale wiemy, że popkultura jest bardzo ważna dla kształtowania się postaw. I nagle właśnie jesteśmy świadkami takiego procesu, że już jak gdyby na tej drabince, tak, wschodniości i zachodniości, myśmy się troszeczkę przesunęli, bo teraz to Ukraina się stara zapozycjonować jako ta aspirująca do tej środkowoeuropejskości. Dla Ukrainy, no to jakby troszeczkę my jesteśmy tym Zachodem, a z kolei dla Europy Zachodniej następuje jakieś rozróżnienie, tak? że ta Ukraina to jest jakieś osobne państwo, które ma jakąś inną kulturę, które ma jakieś inne ambicje, że to jednak nie jest część Rosji, więc myślę, że tutaj bardzo naprawdę to są interesujące procesy. No pytanie, jak to się ostatecznie, na czym wykrystalizuje, tak? W jakim punkcie się zatrzymamy, ale myślę, że to jest ciekawe. No też pytanie, na ile te przesunięcia będą trwałe, bo niestety wiemy, że to lubi w te kolejne wracać.
A jednocześnie wiemy, że te rzeczy też kiedyś zostały jakoś tam zaprojektowane i wdrożone, prawda? To,
tak.
Jak choćby właśnie ten... No jest ta książka Inventing Eastern Europe, że pojęcie właśnie Europy Wschodniej, do którego ciągle wracam, zostało zaprojektowane przez oświecenie.
Za rosyjskie pieniądze dodajmy.
Za rosyjskie pieniądze.
Propaganda
innymi,
finansowana przez Kreml. Tak,
już w XVIII wieku.
Jest też w Polsce próba w niektórych środowiskach pokazania, że jest to nałożone na pewien wcześniejszy podział na Europę Północną i Południową i że Polska właśnie zawsze była definiowana przez tą północność na przykład, tak? Więc jakby teraz tą wrócimy, mówię o Polsce, a nie Europie Środkowej. Nie uciekniemy od tego chyba w tej audycji. W każdym razie, więc no to są te rzeczy, które w jakiś sensie dają się projektować. Mhm. Tak? I pytanie, czy tutaj jednak nie polityka jest ostatecznie tą siłą, tą dźwignią, która te projekty wdraża i w związku z tym...
Wdraża, tak, no tylko mi się wydaje, że żeby one się przyjęły i żeby się utrwaliły, one się muszą jakoś zaczepić w kulturze i zostać po prostu przyjęte, no bo też, jak słusznie zauważyłeś, to się zmienia i dzisiaj w ogóle nie sądzę, żeby ktoś myślał, no już pozostaniemy przy tej Polsce, o Polsce jako w kategoriach północnej Europy, tak, no nie mam poczucia, żeby to była jakaś obecna...
To wracało.
Przy okazji, że zastanawiania się Szwecji i na no, to no, pieniędzy na to na no, przykład.
Też kryzysu finansowego
tak, ale,
na południu
ale chodzi
Europy.
Mi o to, że to nie odczytuję tego jako jakiejś takiej powszechnej i takiej pierwszego skojarzenia, nie? Że co to jest Polska? Kraj w północnej Europie. No, to,
no tak,
to,
oczywiście, to że to jest jakby taki... To jest też taka intelektualna próba właśnie skonstruowania pewnej alternatywnej narracji, która w ogóle wychodzi poza ten podział wschód-zachód, dlatego właśnie, że on jest w pewnym sensie nie służy.
Coś tak? Zimno.
A czasem ciepło.
Czasem zimno aktualnie. Winnice są zakładane w Polsce.
To prawda. Podobno coraz cieplej ma być. No tak, no tylko właśnie mi się wydaje, że z tymi konstruktami to jest tak, że one są trochę nieprzewidywalne. Znaczy nigdy nie wiadomo, który chwyci.
No nie, ale to nie jest do końca tak, że one pytają same.
Będziemy, nie wiem, tak daje ci znaki pierwsze, musimy kończyć. Nie wiem, jesteście zaskoczeni być może, ale musimy powoli kończyć naszą audycję.
Nie zdążyłem powiedzieć o antyimperialistycznej definicji Europy Środkowej.
No
to
nie, to
w
no
10
to...
sekund.
Koniecznie.
Może należy zdefiniować Europę Środkową jako siłę sprzeciwiającą się polityce państw imperialnych.
Tak, albo sięgnąć do dawnej tradycji antyabsolutyzmu, żebyśmy mieli coś w perspektywie długiego trwania.
Tak jest.
Pięknie i pozytywnie.
Pięknie i pozytywnie. Musimy Państwa zostawić z tymi hasłami, ponieważ dobiega już końca czas naszej audycji. Szybko zleciało, bo temat jest pasjonujący. Proszę Państwa, to była audycja Nowa Dekada. Rozmawialiśmy dzisiaj o Europie Środkowej. To się bardzo skupiłem. I poza tym, że można nas słuchać co czwartą sobotę o 15, to też można naszych audycji wysłuchać w formie podcastów zarówno na stronie Radia Kapitał. Polecamy, bo z piosenkami, a dzisiaj były bardzo dobre piosenki, a też na różnych innych serwisach, więc prosimy nas szukać i zapraszamy na kolejną audycję. Bardzo Ci, Marto, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Żegnamy się z Państwem.
10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Nowa Dekada.
The launch team wishes you good luck and Godspeed.